Rozdział trzeci. O co chodzi? Nic nas nie rusza. Gdy ludzie słyszą, że większość odległości pokonuje na piechotę, co zabiera, złe słowo, bo nie zabiera, ale daje, od 2 do 3 godzin w ciągu dnia, patrzą na mnie z pobłażliwym niedowierzaniem. Stwierdzenie, że chodzę średnio 10 kilometrów dziennie, poza miastem są to odcinki dużo dłuższe, brzmi dla nich tak absurdalnie, jakbym mówił, że mieszkam w szafie. Gdy zdziwienie rozmówcy mija, słyszę zazwyczaj: podziwiam, że ci się chce. Co zawsze wprawia mnie w rozbawienie, bo taki dystans nie jest przecież niczym imponującym. W chodzeniu, tak jak w ziewaniu czy machaniu ręką, nie ma niczego nadzwyczajnego. Zadziwiające jest raczej to, że ta elementarna i najbardziej podstawowa ludzka aktywność została zdegradowana do bezsensownego wysiłku. Hipokinezja to plaga współczesnego świata. Wielu z nas w masochistyczny sposób trwa w bezruchu, nie widząc żadnego związku pomiędzy siedząco-leżącym trybem życia, a stanem swojego zdrowia i kondycją. Wystarczy spojrzeć na ludzi wysiadających z zepsutego tramwaju. Złorzeczą zamiast się cieszyć, że mogą chociaż część trasy przejść na piechotę. Odległości między przystankami wynoszą kilkaset metrów, rzadko kilometr. To od kilku do kilkunastu minut marszu. Krócej niż trwa blok reklamowy w telewizji. Z wiekiem ubywa nam determinacji, jaką ma stające na 2 nogach dziecko, gdy z wyprostowanym tułowiem, prostą głową i na sztywnych nogach próbuje utrzymać równowagę. Upór się opłaca. Kilkunastomiesięczny maluch chodzi już z zawrotną szybkością 180 kroków na minutę. Później zaczyna biegać i podskakiwać. Jako 18-latek marzy o zrobieniu prawa jazdy i zastąpieniu 2 nóg 4 kołami. Swojej wybrance zadaje jeszcze pytanie: czy chcesz ze mną chodzić? Ale i tak wiadomo, że ma na myśli jazdę. Znajdujemy mnóstwo wymówek, by uniknąć ruchu. Jestem zmęczony, nie dam rady, mam tyle do zrobienia i przede wszystkim nie mam czasu. A przecież czas to najważniejsze, co mamy. Jak powiedział Seneka, wszystko jest cudze, czas tylko jest nasz. Tę jedyną rzecz znikliwą, a zwodną, przyrodzenie dało nam posiadać, a wyzuwa nas z niej, kto jeno chce. Ładne nogi. Tak, znam nazwę jogging i nawet mi się ona podoba, ale niestety odpada, ponieważ wiąże się z ruchem fizycznym, którego nie znoszę. Od dziecka nie znosiłam nawet chodzić. Uważam, że kobieta ma nogi nie do chodzenia, tylko żeby były ładne i się podobały. Maria Czubaszek, Ostatni dymek. Krok od wypadku. Światowa Organizacja Zdrowia, angielskie World Health Organization, WHO, podaje, że 30 minut spaceru 5 razy w tygodniu pozwala zachować zdrowie i formę. Aby przechadzka przynosiła efekt, musi być na tyle dynamiczna, by przyspieszała oddech i tętno. No i najważniejsze, trzeba maszerować regularnie. A tu zaczynają się schody, z których zresztą też nie chcemy korzystać. Przeważnie wybieramy ich ruchomą wersję. Należy jednak pamiętać, by przy chodzeniu po schodach zachować ostrożność. Pisze o tym architekt John Templer w książce The Staircase. Autor z imponującym rozmachem opisuje historię schodów. Wszystko zaczęło się od drabiny oraz przedstawia ich rolę w dziejach architektury, sztuce, kulturze i życiu codziennym. Na podstawie ponad 20-letnich badań, Templer był m.in. biegłym sądowym do spraw upadków, przeprowadza analizę najczęstszych zagrożeń, poślizgnięć, potknięć i innych urazów, do których dochodzi na schodach. Udowadnia, że chodzenie po nich jest bardzo niebezpieczne, dużo bardziej niż jazda na rowerze, gra w piłkę czy wiele innych codziennych aktywności. W samych Stanach Zjednoczonych na schodach dochodzi rocznie do 2 600 000 wypadków zakończonych kalectwem i około 4 000 śmiertelnych. I choć przytoczone dane pochodzą z Ameryki końca lat 80., należy sądzić, że niewiele się w tym względzie zmieniło, a jeśli to na gorsze. Poza czynnikami architektonicznymi winna jest nasza dwunożność i to, z jaką łatwością tracimy równowagę. Gdy chodzimy po równym, konsekwencje upadków są dużo mniejsze niż podczas wchodzenia czy schodzenia. Jak zauważa Templer, głębokość stopni wynosząca około 22 cm nie zmieniła się od połowy XIX wieku, podczas gdy stopy od tej pory znacznie nam urosły. Potwierdza to raport amerykańskiego Stowarzyszenia Sprzedawców Butów, angielskie National Shoe Retailers Association z 2012 roku, który wykazał, że rozmiar damskich stóp w ciągu ostatnich 30 lat powiększył się w USA o jeden numer, z 7,5-38 do 8,5-9-39-40. A jeszcze na początku XX wieku Amerykanki były istnymi kopciuszkami. Nosiły buciki w rozmiarze 35. Chodzenie wychodzi na zdrowie. Wielką rolę spacerów podkreślał Hipokrates, dla którego chodzenie było źródłem zdrowia i najlepszym lekarstwem na większość schorzeń. Miał zresztą w tym względzie konkretne wskazówki. Zimą należy chodzić szybciej, latem zaś powoli, jeśli chodzi się w słońcu. Osoby o budowie mięsistej powinny chodzić szybciej, chudzi natomiast wolniej. Chodzenie to eliksir młodości. Wydłuża życie. Sprawia, że organizm jest dobrze dotleniony, a serce oraz mięśnie oddechowe sprawniejsze i bardziej wytrzymałe. Polepsza się wchłanianie wapnia, a tym samym wzmacniają się kości i zmniejsza się ryzyko osteoporozy. Spada stężenie złego cholesterolu i obniża się ciśnienie krwi. Chodząc, dbamy o sylwetkę i poprawiamy swój nastrój. Wysiłek fizyczny sprawia, że do krwiobiegu wydzielana jest endorfina, hormon powodujący naturalne uczucie euforii. Dlatego tak często ludzie, gdy chodzą, beztrosko pogwizdują. Myślimy, a nawet jesteśmy porządnymi ludźmi jedynie wówczas, kiedy dobrze się czujemy. Wszystko zależy od tego, jak nakręcona jest nasza maszyna, konstatował Julien Offray de la Mettrie. O zaletach związanych z aktywnością fizyczną pisał urodzony w 1865 roku duński wojskowy i nauczyciel gimnastyki Jürgen Peter Müller. W 1904 roku opublikował książkę Mój system, która była przebojem wydawniczym nie tylko w Danii, ale i na całym świecie. Müller napisał jeszcze kilka poradników, m.in. Mój system dla dzieci, Mój system dla kobiet, Mój system oddychania, które do 1930 roku zostały przetłumaczone na 26 języków i sprzedały się w 1,5 miliona egzemplarzy. W przedmowie do polskiego wydania z 1927 roku Müller wyznaje: dzień, w którym moje książki ukażą się w Polsce, będzie dniem naprawdę radosnym dla mnie, albowiem będę miał nadzieję, że przydam się na coś w sprawie polepszenia zdrowia, sił i wytrzymałości Polaków. Müller, udzielając rad, nie był gołosłowny. Większość zaleceń praktykował na sobie i swoich synach, Ibie, Perze i Broże, których, jak zaznacza, wychowywał na wzór Wikingów. Celem było uczynienie z nich chłopców mężnych, pewnych siebie i głodnych przygód. Ib jako 10-latek jeździł ze znajomymi w góry i nocował tam. Per od 6 roku życia sam dojeżdżał do szkoły koleją i niezależnie od pory roku spał przy otwartych oknach. Bror, jak pisze jego ojciec, przewyższył ich obu pod tym względem, gdyż urodził się przy szeroko otwartych oknach. Wszyscy bracia byli doskonałymi narciarzami, nurkami, bokserami i biegaczami. Müller dodał jeszcze mimochodem: gdy Per miał 5 lat, przeszedłem z nim z Altdorf do Lintal przez Klausenpass, a więc 50 kilometrów w 9,5 godziny. Malec dźwigał sam swój plecak i oświadczył potem, że nie jest wcale zmęczony, podczas gdy ja, stary sportowiec, Musiałem przyznać, że nogi moje miały już zupełnie dość. Choć słowa te mogą budzić wśród dzisiejszych rodziców oburzenie, bezdyskusyjne jest to, że bycie odpornym i wytrzymałym ułatwia życie. Niezaprzeczalną rolę hartowania dostrzegał w XIX wieku zwolennik hydroterapii bawarski ksiądz Sebastian Kneipp. W książce Moje leczenie wodą możemy przeczytać: powodem złego stanu zdrowia jest brak hartowania, rozpieszczenie i zniewieściałość dzisiejszej generacji dosięgły wysokiego stopnia. Ogół stanowią osłabieni, słabowici, niedokrwieni, nerwowi, chorzy na żołądek lub serce. Dla usunięcia tego nędznego stanu i zaradzenia złemu potrzeba koniecznie hartować się. Wśród środków zaradczych Kneipp wymienia m.in. chodzenie we wodzie oraz boso po mokrej trawie lub w obutych nogach po suchej, piaskiem lub kamieniem wyłożonej drodze. W XVIII wieku inicjatorem nurtu, który dziś nazwalibyśmy zdrowym stylem życia, był szwajcarski lekarz Theodor Tronchin. Jak pisze George Vigarello, Tronchin w swojej pracy zajął się nawet najbłahszymi z zabiegów hartujących, zlikwidowaniem czepków nocnych, zmniejszeniem grubości ubrań, unikaniem silnego pocenia się. Konsekwentnie zwalczał siedzący tryb życia, zalecając przechadzki na świeżym powietrzu. Rozpropagował modę na tzw. troszynki, krótkie sukienki ułatwiające kobietom spacerowanie. W czasach Tronchina, choć nie tylko za jego sprawą, spacer w środowisku ludzi wykształconych zaczynał być powszechną formą spędzania wolnego czasu, a aktywność fizyczną uznawano za źródło siły. Pułapki cywilizacji. Historycznie rzecz ujmując, ludzie na całym świecie pokonywali ogromne dystanse, co należało do ich zwykłej, codziennej aktywności życiowej, zauważa Ian Tattersall. W naszym rozwoju ewolucyjnym doszliśmy, notabene nie idąc, do punktu, w którym chodzenie trzeba promować. To tak, jakby ryby namawiać do pływania, a ptaki do lotu. Niestety staliśmy się nielotami, w dodatku obrastającymi w coraz cięższe piórka. Herbert Spencer pisał 150 lat temu: upadamy stale pod ciężarem naszej pracy. Jakkolwiek zwracamy poważną uwagę na prawa higieny, to jednak wydajemy się słabsi niż nasi dziadowie, którzy lekceważyli te prawa. Gwałtowny rozwój cywilizacji sprawił, że dziś potrafimy z nocy zrobić dzień, przed zimą uciec w tropiki, a przed upałem schronić się w klimatyzowanym pomieszczeniu. Wysoko rozwinięte społeczeństwa nie cierpią na brak wody, prądu, pożywienia i wielu innych niezbędnych do życia dóbr. Wyłączając kataklizmy, które częściowo też nauczyliśmy się kontrolować, nie zależymy już od praw natury. Gdy ludzie zaczęli odczuwać, że są dręczeni przez kapryśny klimat i pozostają w sprzeczności czy konflikcie z przyrodą, zatracali poczucie łączności z nią. Życie stało się walką mającą na celu przechytrzenie przyrody, zmienić ją na tyle, na ile to tylko możliwe i zdominować, zauważa Tattersall. Zapomnieliśmy, że jako Homo sapiens mamy zakodowane tak absurdalne czynności jak przebywanie w otwartej przestrzeni. Musimy więc czasem porządnie zmoknąć, przemarznąć, przegrzać się lub zmęczyć. Cóż za przyjemność iść przed siebie w 40-stopniowym upale, gdy człowiek jest cały zlany potem i sam płonie jak piec. I dotrzeć nagle na grzbiet wzgórza, na grań i poczuć leciutki, orzeźwiający podmuch powietrza, pisał Jacques Lanzmann, który przemaszerował w swoim życiu dziesiątki tysięcy kilometrów. Świat żyjącego w latach 1817-1862 Henry'ego Davida Thoreau nie był tak skażony cywilizacją jak dziś. Nie rosły w nim monumentalne biurowce pełne pracowników zamkniętych w boksach, salach konferencyjnych i gabinetach. Ale już wtedy Thoreau użalał się nad sklepikarzami, którzy siedzą nie tylko całe przedpołudnie, ale i całe długie popołudnia z jedną nogą założoną na drugą, jak gdyby nogi służyły do siedzenia, a nie do chodzenia. Sądzę, że należy im się uznanie za to, że nie popełnili do tej pory samobójstwa. Żyjemy coraz dłużej, a podarowane trwanie bezczynnie marnotrawimy. Ludzie stali się narzędziami swoich narzędzi, mówił Thoreau. Według wydanej w 1934 roku książki Johna W. Campbella Twilight, Zmierzch, na świecie za 3,5 miliona lat funkcjonować będą wprawione w ruch maszyny, z których nikt już nie będzie korzystać. Niestety wszystko wskazuje na to, że ta wizja urzeczywistni się dużo wcześniej. Niezależnie od tego, jaki komputer kupimy, najwspanialszym procesorem wciąż jest nasza głowa. Chodząc, zbieramy gigabajty informacji. Obrazy oglądane z samochodu, cóż za absurdalna nazwa, samochodem jest przecież człowiek, przesuwają się jak przezrocza. Dopiero idąc, możemy docenić, jak wspaniałą mozaiką jest świat. Z ilu kawałków i cząsteczek się składa. Stopy i magia. Ślady stóp, łacińskie vestigia pedis, zachowują część osobowości idącego. Mogą być więc użyte w czarnej magii. Wieszczki i czarodziejki nie zostawiają śladów.